Era sporo chmur w całej Polsce.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa i wyjątkowo zapraszam Państwa na wywiad polityczny i na łączach już jest Paweł Ślis, poseł i szef klubu Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
No, nie bez znaczenia oczywiście jest to, że jest pan szefem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i właśnie chciałam zapytać pana, jak pan zareagował na taką decyzję sądu o odroczeniu decyzji w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry.
Ja sobie bardzo ją chwalę. Ja ją bardzo chwalę i tutaj będę trochę przekorny w stosunku do może oczekiwań pewnej grupy wyborców, ale to pokazuje, że sąd podchodzi bardzo poważnie do podjęcia tej decyzji. Już sam termin odroczenia tego pierwszego, to znaczy wyznaczenia terminu pierwszego posiedzenia na dzień dzisiejszy, który przecież objawał na prawie ponad półtora miesiąca, pokazywał, że sąd bardzo wnikliwie chce zapoznać się z materiałem dowodowym, więc sąd zauważył, że czegoś brakuje do tej oceny, czy możliwe jest zastosowanie tymczasowego aresztowania, czy nie. I zobowiązał prokuraturę o uzupełnienie materiału dowodowego.
No właśnie, ale nie zaskoczyło pana to, że prokurator nie dostarczył wszystkich akt sprawy?
Znaczy, nie zaskoczyło mnie to, bo z procesowego punktu widzenia prokurator nie prowadzi tutaj postępowania dowodowego, jak w sprawie. To znaczy, nie toczy się tu postępowanie o uznanie za winnym bądź niewinnym wydanie wyroku. Wtedy oczywiście cały materiał dowodowy jest potrzebny. W sprawach o tymczasowy areszt można przekazać część materiałów. Co więcej, na przykład obrońcy dopuszczani są tylko do tej części, która wymieniona jest w wniosku o areszt, który stanowi elementy tylko całego materiału dowodowego. Chodzi o te elementy, które są istotne dla zastosowania bądź nie tymczasowego aresztowania, czyli środka tego tymczasowego, więc nie jest konieczny cały materiał dowodowy. Natomiast tutaj muszę jednak wrzucić parę kamyczków do ogródka pana prokuratora, że skoro podjął taką decyzję, że część materiału nie przekaże, a zobaczył, z jaką wnikliwością ma zamiar zaznajamiać się sąd z dostarczonymi przez niego materiałami, to powinna się mu zapalić czerwona lampka i powinien podjąć decyzję, że uzupełnia ten materiał o pozostały. Tam chodzi o część niejawną. Podejrzewam, że tu chodzi
no
o...
No tak, ale prokurator w zasadzie na którymś etapie chyba poparł nawet wniosek obrony, więc obie strony jakby były tutaj zgodne. Ale chciałam tylko jeszcze tak na koniec, podsumowując sprawę Zbigniewa Ziobry, bo prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, między innymi o kierowanie grupą przestępczą i opozycja uważa, że taki zarzut, no część opozycji ma zastrzeżenia do Zbigniewa Ziobry, ale że aż kierowanie grupą przestępczą to jest jednak gruba przesada. Co by pan na to odpowiedział?
Nie zgodzę się do końca z tym. Ja akurat jestem tym posłem, który bardzo szczegółowo zapoznał się z tym wnioskiem o uchylenie immunitetu i wyrażenie zgody na zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Dla mnie po pierwsze, to jest bardzo smutny dzień. To jest bardzo smutny dzień, dlatego że my rozważamy, czy stosować, czy nie areszt dla ministra sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości ma bardzo poważne zarzuty i analiza tego wniosku i jego skrzętne uzasadnienie pokazuje, że tak, Zbigniew Ziobro ma się czego obawiać. A dla mnie, jako dla adwokata, jest to bardzo smutny dzień, że ja będę oglądał telewizję i patrzył, czy mój minister, bo mojego kraju, o to mi chodzi, popełnił przestępstwo, czy nie. I to jest przerażające, że władza jest gotowa posunąć się do tego, żeby wykorzystywać swoje możliwości do podsłuchiwania opozycji, do kreowania swojej pozycji politycznej, jeśli chodzi o wykorzystywanie Funduszu Sprawiedliwości. I tu nie chodzi o kupowanie wozów strażackich, bo proszę zwrócić uwagę, w tych zarzutach nie ma nic o kupowanie wozów strażackich,
nie, chodzi o wyprowadzenie pieniędzy na budowę ośrodka medialnego dla suwerennej Polski, na wyprowadzenie pieniędzy do stowarzyszeń związanych z Dariuszem Matyckich. Tak, więc... no i tam też mamy do czynienia z jakby transferowaniem tych pieniędzy później do prywatnych kieszeni rozmaitych osób. Takie
tam są
bardzo mocne
dowody. Pamiętajmy o tym, tam nie są tylko depozycje, czyli zeznania, wyjaśnienia, akurat w tym wypadku świadka koronnego, czy
znaczy tam
zeznania...
z kilku jest małych świadków koronnych w sprawie
Funduszu Sprawiedliwości. Nie, to z kilku małych świadków koronnych. Kilka osób dobrowolnie poddało się karze i są prawomocnie skazani. Tam jest cała korelacja dowodów. Te dowody naprawdę ze sobą korelują. Są księgi wejść, wyjść do ministerstwa, które pokazują, ile razy ksiądz O był w Ministerstwie Sprawiedliwości, tam są wydruki z kalendarza pana ministra Ziobry, wydruki z innych dokumentów, tam naprawdę te wszystkie dowody ze sobą korelują w pełni i dlatego uważam, że Zbigniew Ziobro powinien się obawiać odpowiedzialności w tym zakresie.
Panie pośle, chciałam porozmawiać o decyzji Sądu Okręgowego, który to sąd, sędzia Dariusz Łubowski, zmienił zdanie i wycofał europejski nakaz aresztowania, mimo że, jak rozumiem, to ten sam sędzia kiedyś orzekł, żeby wydać ten europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego.
I tutaj znowu powołam się, że jestem adwokatem i z wielkim smutkiem, ale naprawdę smutkiem popełniłem wpis na Facebook i na Instagram i na X-ie, komentując orzeczenie, bo uważam, że nie powinniśmy go komentować w przestrzeni medialnej, tylko na sali rozpraw. Natomiast nie mogłem pozwolić na to, żeby manifest polityczny, który się wdarł w to uzasadnienie orzeczenia, dewastował polskie sądownictwo, polski wymiar sprawiedliwości. Nazywanie Polskę kryptodyktaturą, wskazywanie, że ten kraj, który dopuszcza się łamania wszelkich kanonów, jeszcze bardziej niż Polska za czasów Prawa i Sprawiedliwości, wymiaru rzetelności, bezstronności, wymiaru sprawiedliwości i ten kraj, i orzeczenie tych organów stały się miarodajne dla tego sędziego, to jest pokazywanie, że podważa to podwaliny w nasz wymiar sprawiedliwości. Panie redaktor, dla mnie przerażające jest to, i tu chodzi o obronę wymiaru sprawiedliwości dla obywatela, przerażające jest to, że polityka wdziera się drzwiami i oknami do sądów.
No bo sędzia uznał, że Polska jest kryptodyktaturą, dlatego że politycy wypowiadają się na temat kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości i stawianiem przed tym wymiarem polityków opozycji obecnej, no i że to jest naruszenie pewnych standardów. Ale czy nie jest tak, bo zastanawiam się właśnie, czy to nie jest tak, że nawet jeżeli tu mogła nastąpić zmiana zdania, no to musiałyby zajść jakieś zupełnie nowe okoliczności dotyczące, nie wiem, dowodu, czy podejrzeń wobec danej osoby, która jest ścigana?
Rzeczywiście, że tak. I powoływanie się przez pana sędziego na odmowę czerwonej noty Interpolu, czy azyl na Węgrzech są zupełnie chybionymi argumentami. W Polsce jest postanowienie o przedstawieniu zarzutów. W Polsce jest orzeczenie polskiego sądu o tymczasowym aresztowaniu tegoż polityka. Interpol stosuje bardzo specyficzną metodę.
On bo chciałam zapytać, dlaczego nie ma czerwonej noty wobec Romanowskiego?
Tak, bo Interpol, po pierwsze tak, ta czerwona nota nie jest nam potrzebna, jeżeli mamy europejski nakaz aresztowania, jest w kraju europejskim, europejski nakaz aresztowania jest zupełnie wystarczający. Natomiast Interpol ma specyficzne podejście do wszelkich spraw związanych z polityką, ponieważ chcą być w pełni transparentni, niezależnie zupełnie od żadnej polityki, czy od jednej, czy od drugiej strony, czy podejrzewani nawet, dlatego w takich sytuacjach, nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach zdarza się odmowa w zakresach, jeżeli dotyczy to polityków, więc to nie jest nic nadzwyczajnego.
Tutaj czerwona nota w większym stopniu dotyczy przestępców, no nie wiem, gangsterów, morderców i tak dalej.
Zgadza się, którzy stwarzają niebezpieczeństwo i zagrożenie dla ludzi, a nie też w takich sytuacjach. Pamiętajmy o tym, mamy postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Sąd polski stwierdził, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pan Romanowski czyny zabronione popełnił. Dlatego też wydał takie orzeczenie. Ono nie zostało uchylone do tej pory, więc gdyby pan Romanowski pojawił się na terytorium Polski, zostałby zatrzymany i tymczasowo aresztowany.
Rozumiem, ale minister sprawiedliwości Waldemar Żurek właśnie ogłosił na konferencji prasowej, że prokuratura ponownie złoży wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego. No i będzie się domagała odsunięcia tego sędziego od orzekania, sędziego Łubowskiego. Czy to ma szansę na powodzenie z punktu widzenia prokuratury?
To znaczy w tym zakresie uważam, że jak najbardziej wniosek o wyłączenie tego sędziego, który orzekł już w tej sprawie, a niestety tak naprawdę umieścił w uzasadnieniu manifest polityczny, nie może ponownie rozstrzygać tego postępowania. My powinniśmy opierać się o polski judykat, o polski wymiar sprawiedliwości. I tutaj właśnie takie zaskakujące jest to, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości tak odżegnują wszystkie sądy, że są, patrzą na inne sądy innych krajów, że to jest złe i niedobre, ale sami jak dotyczy to ich ta zasada już nie dotyczy. I nie przeszkadza to, że sąd na Węgrzech, który ma daleko wątpliwości co do bezstronności, niezawisłości i jest wiarygodny.
No właśnie, bo padło pytanie na platformie X pod pana adresem. Dlaczego pan uważa, że wychwalanie węgierskiego wymiaru sprawiedliwości nie ma sensu? I wymienił pan w punktach te elementy, które świadczą o tym, że sądownictwo nie jest już niezależne na Węgrzech. Chciałam pana prosić, żeby pan przypomniał te punkty
tak,
właśnie.
To było, jak dobrze pamiętam, chyba 7 takich punktów. Dotyczyło ono mianowania osób, które prezesa Sądu Najwyższego, który nie był wcześniej sędzią. Zmienili specjalnie prawo po to, żeby z Trybunału Konstytucyjnego mógł udać się do Sądu Najwyższego. Głosami Fideszu, występowanie tego chilling effect, czyli sędziowie, którzy mogą zadawać pytania prejudycjalne, są potem dyscyplinarnie ścigani lub doprowadzane do linczu medialnego. Prokuratorem generalnym jest niejaki pan Polt. To jest przecież członek Fideszu, który i wszelkie statystyki pokazują o tych sprawach korupcyjnych, że sprawy korupcyjne dotyczące członków rządu są zamiatane pod dywan. Tego jest naprawdę bardzo wiele.
No dobrze, skąd pan wie, że o sprawie Romanowskiego decydował rzeczywiście sędzia pod naciskiem władzy wykonawczej?
Ja tylko pokazuję, jak wygląda wymiar sprawiedliwości. W tym wpisie pokazałem, jak wygląda wymiar sprawiedliwości na Węgrzech, jak on został upolityczniony, jak tam obywatele nie mają zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Ja ze względów zawodowych kilka razy byłem na Węgrzech i ja widziałem, jak wygląda tam zdławiony głos opozycji i jego tak naprawdę nie ma.
To znaczy, że tam jest system jednak, że sprawy takie wrażliwe politycznie są kierowane do specjalnie wybranych sędziów w tym sensie?
Jest taka możliwość również. Tam była przesuwane wszystkie sprawy przez wiele lat, szefowa dzisiejszego OBH, a tak naprawdę to była żona jednego z twórców tej konstytucji Fideszu, mogła ręcznie przesuwać sprawy z jednego sądu do drugiego. Dlaczego? Bo tak.
No, a co się wydarzy, jeżeli Viktor Orbán przegra wybory w przyszłym roku? To co się zdarzy z Marcinem Romanowskim? Zdoła uciec do Stanów Zjednoczonych na przykład?
Będzie bardzo ciężko, ponieważ nie ma paszportu. Więc,
no, ale ma dokument podróży, który został wydany przez władze węgierskie, jak rozumiem.
Wydaje mi się, że... No tak, no jeżeli będzie rzeczywiście, tutaj na to nie zwróciłem uwagi, że tutaj jako azylant może próbować uciec do Stanów Zjednoczonych. No zobaczymy, jak sądy, które jednak się opierają, jak widzimy, dość mocno w niektórych wypadkach Donaldowi Trumpowi, będą orzekać w zakresie azylu Romanowskiego tam, ale poczekajmy, bo to jeszcze daleka droga do tego.
A jeśli chodzi, jeszcze wrócę do sprawy Zbigniewa Ziobry, no to znów, jeżeli on nie przyjedzie do Polski i też ucieknie do Budapesztu, no to też będziemy mieli taką sytuację, że wciąż nie będzie można im postawić zarzutów, obu politykom, no i sprawa właściwie utknie po prostu.
Ale oczywiście, że utknie, pani redaktor.
W martwym punkcie.
Ale to jest właśnie ta rzecz, o której mówiłem, że mi jest po prostu smutno. Ja się czuję bardzo, bardzo, bardzo rozczarowany tym, że polityk tak wysokim rangą dopuścił się pospolitych przestępstw, czyli po prostu bycia w zorganizowanej grupie przestępczej, a potem jeszcze niedopełnienia obowiązku lub przekroczenia swoich uprawnień. To jest smutne, że tak to wygląda.
Też dowiedzieliśmy się dzisiaj, że akt oskarżenia przeciwko Danielowi Obajtkowi już znalazł się w sądzie. Przypomnę, że Daniel Obajtek miał uchylony immunitet. Ta sprawa dotyczy wynajęcia firmy detektywistycznej, tej samej, która Obajtka, jak rozumiem, obsługiwała także prywatnie. I ona ta firma dostała sporo pieniędzy i prowadziła inwigilację polityków opozycji. Jakby pan to skomentował?
Za nasze pieniądze.
Tak
dodajmy do tego. No czy teraz ja wychodzę z założenia, że teraz jest wszystko w rękach sądu. Teraz sąd będzie oceniał materiał dowodowy i ja naprawdę uszanuję postanowienie sądu, orzeczenie sądu, wyrok w tym wypadku, sądu. Bo to sąd, my musimy odbudować w obywatelach zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. My musimy odbudować poczucie takie, że jak pani redaktor stanie na sali rozpraw, a po drugiej stronie będzie poseł Ślis, który jest w tym momencie w koalicji rządzącej, nie będzie pani miała wątpliwości, że ten sąd nie popatrzy merytorycznie, nie dokona merytorycznej oceny dowodów, materiału dowodowego wedle wszelkich zasad, jakie występują w kodeksie tam postępowania cywilnego czy karnego, tylko będzie patrzył politycznie, a bo tam jest Paweł Ślis, on będzie robił naciski i tak dalej, i tak dalej. Nie, polityka musi wyjść z sądów. To jest najważniejsza rzecz przed tą koalicją. Wyprowadzenie polityki z sądów, dlatego też Polska 2050 będzie się domagała, żeby do Trybunału Konstytucyjnego nie mianować polityków.
No ale panie pośle, wydaje się, że sytuacja jest beznadziejna, bo jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, no to jest tak, że są tam neosędziowie, przegrywamy sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i właściwie trochę jesteśmy tutaj no zablokowani. Prezydent Karol Nawrocki nie podpisze żadnej nowelizacji ustawy, żeby tę sprawę uporządkować. Kolejne sprawy będą trafiały do neosędziów. Teraz na przykład jest sprawa Łukasza Piebiaka, którego prokuratura oskarża, że sfałszował testament, twierdząc, że to jest ta starsza pani, jest jej to jakaś ciocia Nina i chce przejąć po niej mieszkanie. No ale nie mamy żadnej pewności, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyli mu immunitet.
Ale oczywiście, że nie mamy żadnej pewności, pani redaktor, ale nie wolno na tym poprzestać. Nie wolno opierać się na tym, a pewnie nie uchyli, to nie róbmy tego. Naszym obowiązkiem jest składanie takiego wniosku. A to potem obywatele ocenią, czy ta decyzja, która była prawidłowa, czy nieprawidłowa. My możemy tylko pokazywać, że dążymy. Proszę zwrócić uwagę, ja od samego początku byłem bardzo wielkim zwolennikiem, orędownikiem tego. Składajmy reformę wymiaru sprawiedliwości. Składajmy reformę Trybunału Konstytucyjnego, KRS-u, statusu sędziów.
No ja jeszcze nie przeszła przez rząd, a i też budzi bardzo dużo wątpliwości ta ustawa praworządnościowa.
Pani redaktor, tak, ale ta ustawa powinna być przepracowana w komisjach. Ja pamiętam, że jak obejmowałem stanowisko przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, mówiono, a po co tą ustawę, która jest u ciebie w Trybunale będziecie procedować?
Ostatnie zdanie, panie pośle, bo musimy
nie
kończyć.
Podpiszę, a ja uważałem, procedujmy, bo trzeba.
Paweł Ślis, poseł i szef klubu Polski 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo, panie redaktor.
Za chwilę informacja, a po informacjach Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych.
Reklama.
Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Odkryj nowe Audi A6, gotowe do odbioru w wyjątkowej ofercie. Teraz dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
W magicznym pudełku Apart każdy prezent to więcej niż piękna biżuteria. To uśmiech i symbol wspólnych chwil. Odkryj magię nie tylko otrzymywania, ale również dawania. Apart. Prezentami zaczaruj święta.
Sponsorem kampanii edukacyjnej Zabawki z czasem się nudzą jest producent karm dla psów i kotów Dolina Noteci.
Marian? Ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta?
No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam na początek w informacjach raport z granic. Tylko w ostatnim tygodniu prawie 180 cudzoziemców opuściło Polskę na podstawie decyzji o deportacji. Wśród tych, którzy opuścili kraj dobrowolnie, najwięcej było Białorusinów, a przymusowo najwięcej Ukraińców. Jak informuje Straż Graniczna, wśród nich byli cudzoziemcy m.in. z wyrokami za kradzieże, posiadanie narkotyków, napaść oraz sprowadzenie pojazdów bez uprawnień oraz osoby, które ułatwiały innym nielegalne przekraczanie przekraczanie granicy do Polski. Kierownik oddziału psychiatrii w Kościanie oraz 6 innych osób został zatrzymanych za korupcję, informuje policja. Ze zgromadzonych materiałów wynikało, że kierownik oddziału psychiatrycznego wystawiał dokumenty medyczne poświadczające nieprawdę co do faktycznego stanu zdrowia pacjentów. Brał za to także pieniądze. Lekarzowi grozi teraz do 8 lat więzienia. Kierowcy, którzy na swojej trasie mijają okolice Trójmiasta, mają powody do zadowolenia. Już jutro drogowcy oddadzą do ruchu obwodnicę metropolitalną. To alternatywna dla istniejącej obwodnicy trasa między Gdańskiem i Gdynią, łącząca autostradę i Krajową Siódemkę z prowadzącą na zachód trasą kaszubską. Już teraz na linii trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Pawle, jak poszły prace?
3 lata prac, 3 wydane miliardy i można ogłosić.
Otwieramy drugi fragment S7 obwodnicy metropolii trójmiejskiej.
Mówi Mateusz Brożyna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Już w godzinach porannych będziemy zaczynać zmianę organizacji ruchu. Kierowcy jadący już około godziny 8 rano, jadący od strony Warszawy, Elbląga, południową obwodnicą Gdańska, będą mogli pojechać już na wprost nową nitką obwodnicy metropolii trójmiejskiej aż do węzła w Chwaszczynie.
Dzięki temu na starej obwodnicy Trójmiasta, czyli jednej z najbardziej zatłoczonych tras w Polsce, ruch może zmniejszyć się o 20%. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
Na koniec jeszcze jedna smutna informacja. Zmarł piosenkarz Chris Rea, autor utworu Driving Home for Christmas. Rea nagrał w sumie 25 solowych albumów, z których 2 znalazły się na szczycie brytyjskiej listy przebojów. Szacuje się, że sprzedał w sumie 40 milionów płyt na całym świecie. Artysta zmarł po krótkiej chorobie w wieku 74 lat. Kolejne informacje w TOK FM o 17.20. Teraz pogoda.
Sponsorem programu jest firma Tech Sterowniki. Polski producent systemu Sinum do sterowania światłem i roletami. techsterowniki.pl.
Do końca dnia zachmurzenie duże i całkowite, tylko lokalnie, głównie w rejonach podgórskich, tych chmur będzie mniej. Lokalnie na wschodzie i południu słabe opady deszczu lub mżawki, także w nocy, a temperatura maksymalna teraz od stopnia do 5, cieplej jedynie na południu, tam 6 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W TOK FM czas już teraz na raport smogowy.
Sponsorem programu była firma Tech Sterowniki. Polski producent systemu Sinum do sterowania światłem i roletami. techsterowniki.pl.
Na smogowej mapie Polski dziś zazwyczaj kolor zielony, to oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Niewielkie przekroczenie norm jakości w Poznaniu i Katowicach. Zamiast stać w korku, lepiej może wybrać się na spacer i zgubić te przyszłe świąteczne kalorie. Kolejny raport smogowy w TOK FM już jutro o poranku.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości i były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie
pośle. Dzień dobry państwu.
No, ale też prawnik, adwokat.
Tak się składa, że tak. Wróciłem do zawodu adwokata. Jestem posłem na Sejm, nie zawodowym, a zawodowym adwokatem.
Sąd na wniosek obrońców odroczył posiedzenie w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry, żeby zapoznać się z dodatkowymi materiałami. I tak się zastanawiam, czy pan by jednak wezwał Zbigniewa Ziobry, żeby przyjechał tego 15 stycznia i stawił się w sądzie.
Ja bym
do tej daty jest odroczona sprawa.
Ja bym wezwał prokuraturę, żeby przedstawiała wszystkie dokumenty. No jeżeli słucham pana prokuratora, który mówi, no tak, są braki w materiale, rzeczywiście tam nie przekazaliśmy czegoś, no na litość boską. To jest kompromitacja. No, jeżeli ja jako adwokat bym żądał od sądu jakiegoś rozstrzygnięcia, a potem sąd mówi, no a gdzie na to dowody? No to ja mówię, ojej, zapomniałem, no przejdź na następnym razem. No tak się nie robi. Czy to w ogóle na poziomie takim, to jest sprawa, jak rozumiem, super ważna. Mówi o tym pan Żurek, prokurator generalny, premier Tusk mówi o tej sprawie i nagle prokurator idzie do sądu i dokumentów nie składa. No przecież to jest kompromitacja do sześcianu po prostu.
Rozumiem, ale ponowię pytanie, czy nie wezwałby pan Zbigniewa Ziobry do tego, żeby stawił się w sądzie 15 stycznia, bo do tej daty odroczono to posiedzenie?
A czy dzisiaj Zbigniew Ziobro może liczyć na uczciwy proces? To jest, myślę, pytanie zasadnicze, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Czy jeżeli mamy prokuratora generalnego, który opowiada, że najchętniej to by Zbigniewa Ziobrę złapał do bagażnika i przywiózł.
Nie, tak nie powiedział. Teraz troszeczkę pan przekręca tę wypowiedź.
A co powiedział? Że powiedział, chcieli, że,
że w innych krajach tak się robi, że się przywozi kogoś w bagażniku, a w Polsce tak nie robimy.
Wyrażał tym samym jakieś swoje emocjonalne nastawienie do tej sprawy.
No nie, albo się mówi, że w Polsce tak
sądu,
nie robimy.
W orzeczeniu sądu w zeszłym tygodniu, które dotyczyło sprawy Marcina Romanowskiego, Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że tego rodzaju wypowiedzi stanowią przejaw niedopuszczalnego nacisku władzy politycznej, bo pan Żurek to już nie jest sędzia, to jest polityk, władzy politycznej na władzę sądowniczą. Tak stwierdził sąd. Co ciekawe, ten sędzia, to nie jest żaden sędzia sympatyzujący z PiS-em, jak tam niektórzy próbują mówić. Ten, to jest ten sam sędzia, który wcześniej na Romanowskiego nałożył ten europejski nakaz aresztowania.
Tylko, że wie pan co, ja rozumiem te zastrzeżenia, przy czym jednak od tego, że w czasie dyskusji nad uchyleniem immunitetu polityka politycy się wypowiadają na temat oskarżeń, to wydaje mi się jednak dosyć naturalne, a przypomnę, że politycy PiS-u wielokrotnie wypowiadali się w tonie absolutnie skazującym wobec Stanisława Gawłowskiego, wobec
Gawłowski został skazany akurat,
ale nieprawomocnie, i wcześniej się wypowiadali, zanim został skazany, wobec Sławomira Nowaka, wobec Romana Giertycha, wobec Krzysztofa Brejzy. Za każdym razem ogłaszaliście, że oni są przestępcami, na przykład Jarosław Kaczyński o Brejzie. Więc tak sobie myślę, że jeżeli ktoś się ma czepiać w tej sprawie, to
bardzo
na pewno nie PiS.
Jarosław Kaczyński, jeśli dobrze rozumiem, został przez pana Brejzę pozwany, czy tam jest prywatny akt oskarżenia, za wypowiedź, która miała miejsce, kiedy Jarosław Kaczyński był już w opozycji. Nie był ani premierem, ani wicepremierem, był posłem opozycji. Co do pana Gawłowskiego. Pan Gawłowski...
Nie, mówił zarówno, kiedy był w koalicji rządzącej, jak i w opozycji.
Mówił o tym, jeśli
dobrze
pamiętam, chodziło o wypowiedź z komisji tej do spraw Pegasusa, już chyba po jej delegalizacji.
Ale wcześniejsze wypowiedzi też
pan
były
Gawłowski
tego typu.
Został skazany na razie nieprawomocnie.
Przepraszam, ale
na
mówię o wypowiedziach
lat więzienia.
Przed.
Dobrze, ale został skazany na 5 lat więzienia, jest przestępcą skazanym na razie nieprawomocnie i nie wiem, czy nasi słuchacze sobie zdają z tego sprawę, że pan Gawłowski cały czas pełni funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska. Drugi senator Platformy, pan Kwiatkowski, też został skazany za ustawianie konkursów w NIK-u, też na razie nieprawomocnie, też pełni funkcję przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Ta Platforma ma takie rozliczenia na ustach, a swoich członków chroni. Grodzki, któremu immunitet przecież miał być uchylany, przegłosowali,
pośle,
żeby mu nie uchylać.
Bardzo sprytnie
no
uciekł pan od pytania,
sama
bo ja mówię o tym, że wy tak samo skazywaliście te osoby, mam na myśli Nowaka, Giertycha i wiele innych, od razu orzekaliście, że są przestępcami, więc
nie,
mówię
to jest
tylko
nieprawda.
Jedno. To
ja teraz w kontekście pana Sławomira Nowaka nawet na
może,
państwa antenie byłem, na państwa
antenie, czyli
w Radiu Z,
które
jest tutaj piętro niżej, wypowiadałem się w sprawie Sławomira Nowaka i komentowałem w tej sprawie już postanowienie sądu, które zostało wydane w przedmiocie jego tymczasowego aresztowania. I mówiłem to wtedy tak, pamiętam to bardzo dokładnie, bo potem ktoś moją wypowiedź źle zacytował i nawet sprostowanie pisałem. I zostało opublikowane. Otóż, jeżeli sąd wydaje postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, to znaczy, że spełnione zostają, zdaniem sądu, przesłanki, że jest prawdopodobieństwo popełnienia czynu i prawdopodobieństwo, że zachodzi tak zwana obawa matactwa, ucieczki, ukrycia się itd., itd. To są przesłanki kodeksowe. Tylko nie może być tak, że polityk, który ma hierarchiczną zwierzchność nad prokuraturą...
Ziobro mówił wielokrotnie o
tak
tym,
jak
kto
pan
jest
Żurek.
Przestępcą.
Dobrze, zaraz do pana Zbigniewa Ziobry w tym kontekście też chętnie dojdę.
Nie, ale
natomiast
już nie,
do pana Żurka,
nie idźmy
to
do
są
tego,
naciski,
bo
zostały przez sąd wyknięte. Co do pana Zbigniewa Ziobry? Ja byłem krytykiem jego reform wymiaru sprawiedliwości.
Ale Ziobro robił to samo. Ziobro robił
nie,
to samo.
Otóż nie
oczywiście
robił tego
ten pan
samego.
Nigdy już zabijać nie będzie. No to są słowa
Ani
Zbigniewa Ziobry.
Dobrze, możemy teraz krytykować różne wypowiedzi i nawet ja się pod pewną krytyką wypowiedzi
to
moich kolegów
to
partyjnych też podpiszę, bo uważam, że należy zachowywać powściągliwość. Tylko teraz, jeżeli takie były zarzuty do PiS-u, że nie można, że to są naciski polityczne i tak dalej, a dzisiaj pan Żurek to robi i oczekuje, jeszcze proszę zwrócić uwagę, jak to orzeczenie zapadło, to on jeszcze potwierdził, bo mówi, następnym razem tego sędziego to trzeba będzie wyłączyć. Czyli już mu się sędzia nie podoba, wyrok mu się nie podoba, następnym razem go
ale nie
usunie.
Ale nie on będzie decydował
no nie,
o wyłączeniu
sędziego.
Że sędzia o wyłączeniu,
jest
ale powiedzmy to naszym słuchaczom.
Decyduje
o wyłączeniu
sąd, na całe szczęście jeszcze.
Decyduje sąd.
Tylko
ale
pan minister ma takie narzędzia, żeby tak skonstruować kład orzekający, że może
Ryszard Terlecki mówił, że to was Ryszard Terlecki mówił, że to was topi sprawa Zbigniewa Ziobry i jego ucieczki.
Dzisiaj mam wrażenie, mamy taką sytuację, że Donald Tusk zaplanował sobie, no bo tak bardzo chcieli mieć to posiedzenie aresztowe tuż przed świętami Bożego Narodzenia, żeby to był główny temat na rozmowy przy świątecznym stole. I to ich topi dzisiejsza kompromitacja prokuratury, pana Żurka, pana Woźniaka. Dlatego tak szybko na chybcikę jeszcze wyskoczyli z tym wnioskiem, z tym aktem oskarżenia wobec Daniela Obajtka. Jak sam Daniel Obajtek napisał, nawet mu nie dali możliwości złożenia wniosków dowodowych. To jest też naruszenie prawa do obrony poza wszystkim. Ale to pokazuje, że to jest wszystko
będzie proces
szyte
i Daniel
bardzo
Obajtek będzie wszystkie te swoje wnioski składał w
sądzie.
No
właśnie o to chodzi, że taka jest mechanika działania tego rządu i tej prokuratury.
A pana to nie zastanawia, że on wynajął firmę detektywistyczną, która inwigilowała
polityków
opozycji?
Ja nie wiem, czy tak było w ogóle. Mamy zarzuty stawiane przez prokuraturę kontrolowaną politycznie przez Platformę. Daniel Obajtek chciał przedstawić swoje wnioski dowodowe. Uniemożliwiono mu to. I teraz mówią, a to będzie mógł w sądzie złożyć. O to im właśnie chodzi. Bo w sądzie to sprawa będzie trwała 3 lata, może 5 lat. Już wszyscy dawno zapomną. A dzisiaj im jest potrzebny spektakl polityczny. Przegrali, skompromitowali się w tej sprawie, dlatego wyskoczyli jeszcze z jednym aktem oskarżenia, żeby przed świętami jeszcze coś mieć. Ale szczerze mówiąc, nie chciałbym być w skórze pana Żurka, no bo Donald Tusk chyba nie jest z niego zadowolony po ostatnich dniach.
Taki generalny zarzut wobec działaczy Prawa i Sprawiedliwości i zaplecza jest taki, że rzeczywiście wypompowywanie publicznych pieniędzy przekroczyło dopuszczalne granice. I dzisiaj akurat zobaczyłam taką informację, że pan prezydent powołał Marcina Zarzeckiego, byłego szefa Polskiej Fundacji Narodowej, do Rady Polityki Pieniężnej. A właśnie TVN24 ujawnił, że pan Zarzecki z kolegami, to znaczy jego koledzy, zmienili tak jego kontrakt, już jak było wiadomo, że PiS stracił władzę, że dostał na otarcie łez, na odejście 500 000 zł. Czy pana zdaniem to jest coś takiego, co razi opinię publiczną, czy nie? Pan jako wiceminister, jaką miał pan odprawę?
Nie wiem, czy to jest prawda przede wszystkim, bo to są informacje, które się dowiaduje w tym momencie od pani.
To są dokumenty przedstawione, przelewy są.
Dowiaduje się o tym w tym momencie od pani. Nie słyszałem o tym wcześniej, więc ciężko mi to skomentować.
Wiceminister ile dostaje? 50 tysięcy, tak? To jest wiceminister, który wykonuje ciężką pracę.
Wiceminister? Nie, no wiceminister to dostaje miesięcznie brutto 20.
Ale odprawę dostał.
Ja nie dostałem żadnej na przykład.
Żadnej.
Nie, ja byłem... Znaczy
ale
miałem,
to pana troszkę nie tak, bulwersuje?
Przez ostatnie 3 miesiące po prostu stałe wynagrodzenie jeszcze.
500 000 jako odprawę. Dla człowieka, szefa fundacji, która nic nie robi.
To jest, no chyba nie, to też nie jest do końca tak, bo ta fundacja cały czas istnieje, cały czas są na nią wydawane pieniądze.
Ale
to samo się dzieje zresztą.
Fundusze.
Nie, no ale cały czas jest tam zarząd, cały czas są tam osoby z bardzo wysokimi wynagrodzeniami.
Nie, one
to
są
samo,
obcięte,
co dzieje się, to samo, co dzieje się choćby w kwestii Funduszu Sprawiedliwości, bo od tego też zaczęliśmy. Prawo i Sprawiedliwości, czy też Solidarnej Polsce zarzucało się, że ten Fundusz Sprawiedliwości, już upraszczając najbardziej, że wydawał pieniądze nie na co powinien, tak? No taki był zarzut, że miało być tutaj na ofiary przestępstw, a były na inne cele. I ja powiem tak, ja nie wiem do końca, jak to było. Jeśli tak było, trzeba to wyjaśnić. Tylko, że dzisiaj mamy Fundusz Sprawiedliwości, na kontach którego mamy w tej chwili już prawie 1 000 000 000 zł. Oni nie są w stanie tych pieniędzy rozdysponować, nie są w stanie rozpoznać wniosków. Wynajęli sobie prywatną firmę, żeby im te wnioski rozstrzygnęła i jeszcze ta prywatna firma zwróciła się do jednej z tych pań, która ma zarzuty w tej sprawie. Czyli oni mówią, że ta pani Karolina ma zarzuty, że jest przestępczynią, ale teraz mówią, że ona musi im rozpoznać wnioski, bo nie mają nikogo innego.
Minister Sprawiedliwości dzisiaj o tym mówił i mówił, że ministerstwo nie wiedziało, że ta pani została wynajęta. Ale jeszcze
ale
chcę wrócić
nie,
do
nie,
sprawy.
Czy pani nie bulwersuje to, że jak ja jestem posłem, nawet teraz niezawodowym, ale czy jak ja jestem posłem, czy ja sobie mogę wynająć prywatną firmę, żeby za mnie głosowała w Sejmie? Przecież to byłby skandal. A Żurek sobie wynajmuje prywatną firmę, żeby wykonywała obowiązki ministerstwa. Płaci za to 1 000 000 zł. Jedyna firma z przetargu, nie było tam konkurencji.
Bardzo wiele instytucji wynajmuje i tak samo za czasów Prawa i Sprawiedliwości
publiczne
organizacje zewnętrzne.
I są zasady zarządzania pieniędzmi publicznymi. Nie można wynajmować prywatnej firmy do tego.
Pan bardzo sprytnie zawsze ucieka od pytania. Ja to rozumiem.
Sam mówię, który jest tematem podobno bardzo niewygodnym dla nas, który jest niewygodny dla Żurka.
Czy pan się podpisał pod wnioskiem o usunięcie Jacka Kurskiego z partii?
Ja takiego wniosku nie dostałem i powiem szczerze, mam nadzieję, że...
Nie,
mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, bo mam nadzieję, że Jacek Kurski albo, jeżeli tak źle się czuje w Prawie i Sprawiedliwości, atakuje liderów, no Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Kurski nie może się z tym pogodzić, no to albo się z tym nie pogodzi i po prostu uzna, że może to nie jest dla niego miejsce, albo się z tym pogodzi i zacznie pracować dla Polski,
ale
walczyć
on uważa,
z fatalnym rządem Donalda Tuska, zamiast
że
walczyć
Mateusz Morawiecki jest szantażowany, naciskany zapewne i dlatego dąży do rozbicia prawicy. Tak napisał
pani
na
redaktor, Jacek Kurski dużo różnych rzeczy pisał, niekoniecznie mądrych, i ja mam taką sugestię, żeby raczej się tak ze trzy razy jeszcze bardziej zastanowić, zanim się coś więcej napisze, zwłaszcza, że to nie służy specjalnie Polsce, jak się pisze nieprawdę, on tam napisał nieprawdę, pisał po prostu w taki dość kłamliwy, nieuczciwy sposób, atakując premiera Morawieckiego. To nie było dobre i myślę, że byłoby właściwe, gdyby Jacek Kurski, ani nikt inny zresztą w Prawie i Sprawiedliwości, ani w ogóle w polskiej polityce, nie posługiwał się tego typu metodami.
Ryszard Terlecki mówi, ach, to nie Kurski jest problemem, tylko maślarze.
To czekam na pytanie, panie redaktor.
Pan też tak uważa.
Ja w ogóle nie uważam, że problemem w Prawie i Sprawiedliwości jest to, że mamy różne grupy ludzi, różnie myślące, różnie czasami mające też różne wizje tego, jak partia ma się rozwijać, bo to jest akurat dobre. My jesteśmy partią. Czasami ta dyskusja mogłaby być rzeczywiście, tak jak mówiłem nieco wcześniej, bardziej skupiona na kwestiach istotniejszych niż takie spory wewnętrzne, ale to, że one są, to też nie jest nic takiego złego. W takich sporach też się wykuwa ten właściwy kierunek. No, prędzej czy później będziemy musieli stanąć przed dyskusją, jak idziemy do wyborów, z jakim programem, jakie osoby są naszymi liderami. No to też jest coś, co się będzie działo.
Panie pośle, musimy kończyć. Chciałam prosić o krótką odpowiedź. Jak pan zareagował na takie hasło Konfederacji Zełenski, oddaj nasze 100 miliardów?
Ja przede wszystkim mam nadzieję, że Putin zapłaci te 180 czy 190 miliardów, które są w rezerwach w tej chwili w Belgii. Czytam, że Belgia, ale też Francja na przykład się przyłączyła do blokowania tego. No to jest bardzo zła sytuacja i trzeba domagać się tego, żeby państwa europejskie przestały w tej sprawie pomagać Putinowi. I tu uważam, że wszystkie polskie siły polityczne
powinny być za tym. A do Konfederacji nie chce się pan odnosić.
Wie pani co, to jest, Konfederacja ma swój program polityczny na tych emocjach krytycznych wobec Ukraińców, takich bardzo, bardzo wyeskalowanych, stara się budować swoje poparcie. Ja jestem zdania, że poprzez wsparcie w odpieraniu rosyjskiej agresji my działaliśmy przede wszystkim w naszym interesie bezpieczeństwa. Ale to nie może być oczywiście tak, że to jest wszystko za darmo i Polska za to płaci, bo za to powinna płacić Rosja. Za to powinna zapłacić Rosja, z tych pieniędzy to trzeba ściągnąć. Wielka szkoda, że Tuskowi i innym się to nie udało. Mówię to bez przekąsu, bo ja bym bardzo chciał, żeby Tusk miał w tej sprawie sukces. To byłby sukces Polski. Niestety mu się to nie udało, choć mówił co innego przed szczytem, powie co innego po wyjściu ze szczytu, oby to zostało zmienione, bo to jeszcze można zmienić. Potrzebna jest praca dyplomatyczna, której niestety w ostatnich tygodniach jest bardzo mało.
Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia i wszystkiego dobrego w błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
Za chwilę informacje, a po informacjach dr Mirosław Oczkoś.
Autopromocja. Na święta mamy dla Państwa specjalny prezent. Rozmowy, tematy, reportaże, które będą miały na antenie Radia Tok FM swoją premierę, to wybrane odcinki najlepszych podcastów Tok FM. Na co dzień dostępne tylko w naszej aplikacji. Będzie można posłuchać podcastów Fala, Półka z Książkami, Punkt Zwrotny czy Techstorie. Podcasty Tok FM. Przez całe święta od godziny 19 do północy.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Prezenty last minute? Z RTV Euro AGD zdążysz przed świętami z prezentami. Smartfon Motorola Moto G86 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Teraz za 1199. Dodatkowo tylko w sklepach stacjonarnych. Dwie raty gratis. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna dla kredytu od 4000 zł. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Marian, a gdzie kupimy prezenty?
W Media Expert, Barbara.
To wiem, no dobrze, ale dla...
W Media Expert.
A dla...
Też w Media Expert, Barbara, na przecenach na święta.
Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty znajdziesz w Media Expert.
3, 2, 1. Startujemy. Sylwester z dwójką pod Spodkiem w Katowicach. Czeka cię noc pełna gwiazd. Już 31 grudnia o 19.50 włącz TVP2 i dołącz do największej imprezy sylwestrowej w Polsce. Tylko u nas na jednej scenie wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Styczkowska, ich troje, Doda, Kaja, Oskar Cyms oraz międzynarodowe gwiazdy. Przywitaj nowy rok w Katowicach pod Spodkiem i w TVP2. Oglądaj o 19.50.
Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju?
Do Media Expert! Po prezenty!
Do wszystkiego najtańszego!
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład idealny na prezent smartfon Motorola Edge 50 Neo 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej.
Instytut Adama Mickiewicza uruchamia nowe programy wsparcia dla artystek, artystów i osób ze środowisk kulturalnych. To szansa, by działać globalnie, rozwijać kompetencje i wzmocnić obecność na międzynarodowej scenie. Resite otwiera drzwi do rezydencji artystycznych. Networks pomaga tworzyć sieć kontaktów i relacji na całym świecie. A Kultura Polska na świecie w nowej odsłonie wspiera realizację projektów artystycznych poza granicami kraju. Nabory ruszają już w styczniu. Szczegóły na iam.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Jest 17.41, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Należy to pochwalić, to pokazuje, że sąd podchodzi bardzo poważnie do podjęcia tej decyzji. Tak w wywiadzie politycznym TOK FM szef Klubu Polski 2050 Paweł Ślis ocenił odroczenie posiedzenia aresztowego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości ukrywa się za granicą po tym, jak Sejm uchylił mu immunitet na wniosek prokuratury, która chce mu postawić zarzuty, w tym stworzenia i kierowania grupą przestępczą, która miała przywłaszczyć ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
Już sam termin wyznaczenia terminu pierwszego posiedzenia na dzień dzisiejszy, który przecież opiewał na prawie ponad półtora miesiąca, pokazywał, że sąd bardzo wnikliwie chce zapoznać się z materiałem dowodowym, więc sąd zauważył, że czegoś brakuje do tej oceny, czy możliwe jest zastosowanie tymczasowego aresztowania, czy nie, i zobowiązał prokuraturę o uzupełnienie materiału
dowodowego. No właśnie.
Odraczając posiedzenie do 15 stycznia. Jesteśmy wolni, ale nie zapominajmy o tych, którzy w więzieniach reżimu Łukaszenki ciągle pozostają. To ponad 1000 więźniów politycznych, w tym Andrzej Poczobut. To apel w Wilnie 7 uwolnionych 13 grudnia Białorusinów. Byli więźniowie dziękowali przede wszystkim prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za inicjatywę negocjacji z przywódcą Białorusi. Dziękowali także przywódcom Unii Europejskiej za wsparcie na Litwie, a Litwie i Polsce oraz Ukrainie. Dziękowali też za konkretną pomoc w opuszczeniu Białorusi i za przyjęcie ich w tych krajach. Chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi wydali w Poznaniu wspólny kalendarz na przyszły rok. Zawiera symbole i święta wszystkich trzech religii, choć osobne rachuby czasu. Od narodzenia Chrystusa, od podróży Mahometa do Mekki i od stworzenia świata. Na linii już teraz Poznań i reporter TOK FM Piotr Jaśkowiak. Piotrku, powiedz, jaki jest cel tego kalendarza?
To ma być wyraz pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii abrahamowych w jednym mieście. Motywem przewodnim jest gościnność. Jak mówi imam Józef Hadid, chodzi nie tylko o obowiązek wobec znajomych czy krewnych.
To jest bardzo ważne, żeby czuć się bezpiecznie, żeby ta uczucia, żeby była między nami takie szanowanie nawzajem, akceptacja drugiego człowieka.
Każda strona kalendarza jest podzielona. Część chrześcijańska zawiera odniesienia do różnych wyznań, co podkreśla ksiądz Marcin Wrzos ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Staramy się pokazać, że chrześcijaństwo też jest różnorodne, że to nie tylko katolicy, a w Poznaniu mamy fantastycznie działające wspólnoty starokatolików, luteran, ewangelików, prawosławnych.
Kalendarz zatwierdziły władze duchowne wszystkich trzech religii. Będzie go można dostać za darmo w gminie żydowskiej, w meczecie i u misjonarzy oblatów. Piotr Jaśkowiak, TOK FM.
Czas jeszcze na sport. Reprezentacja Polski pozostała na 31 pozycji w opublikowanym najnowszym notowaniu rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Od września liderem pozostaje Hiszpania, drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja. Kolejne informacje w TOK FM o 19. Teraz czas na pogodę. Do końca dnia sporo chmur, możliwe słabe, przelotne opady deszczu na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Śląsku. Na termometrach od 2 do 4 stopni na północy, 1 w centrum, do 5 na południu. Jutro podobnie, ale spadnie śnieg na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego, adiunkt w Zakładzie Marketingu i Wartości SGH. No bardzo długa ta...
Tak, a to można tam jeszcze dołożyć kolegom nauk o przedsiębiorstwie, ale to już...
No jeszcze wiele innych funkcji, rozumiem, dobra.
Dzień dobry, witam.
Teraz tak, bo zbliżamy się właśnie do końca tego sezonu politycznego, chciałam powiedzieć raczej roku. I dzisiaj właśnie mamy bardzo ciekawą sytuację, gdybyśmy na to spojrzeli z lotu ptaka, że... Mało kto się kłóci w koalicji rządzącej, chociaż mieliśmy zamieszanie olbrzymie przez wiele miesięcy, a teraz nastąpiło, że tak powiem, przesunięcie wajchy w drugą stronę i jest awantura także po stronie, a właśnie nie także, no teraz przede wszystkim po stronie prawicowej. Co tu się zadziało?
Sondaże, ja myślę, to po pierwsze. Po drugie, pojawienie się nowego gracza, bo też o tym rozmawiamy od jakiegoś czasu. Ale to jest nowy gracz. Tego wcześniej na scenie politycznej nie było. Karol Nawrocki chcąc, zamieszał i miesza dalej. I to jest sytuacja bardzo nowa dla wszystkich, którzy są w PiS-ie. Dla prezesa również, oczywiście, bo zamiast tego, że po prawej stronie mu miało nic nie wyrosnąć, to wyrosły mu dwie wieże już. Bo Braun i Mencen z Bosakiem, to jeszcze pojawiają się nowi gracze i ci, którzy są obok prezesa, zaczynają się zastanawiać, czy prezes da im jeszcze rękojmie dobrego miejsca na liście i ewentualny powrotu do władzy, bo widać, że brakuje im tej władzy, bo pieniędzy pewnie już nie, albo jeszcze nie. Natomiast i to są te rozprowadzenia. I taka stara metoda prezesa Kaczyńskiego zaczyna nie działać, bo on to robił wcześniej, że tego ustawiał do kąta, temu obiecał, że będzie premierem, to on już obiecał trzem osobom, zdaje się, że będą premierami. Tak. I jak widać, żaden z nich nie przyjął tego tak...
Ale wiesz, bo to by kiedyś Wałęsa miał taki zwyczaj, że wszystkim rozdawał stanowisko premiera.
To poza tym Wałęsa zaczynał miał zderzaki tam i w ogóle inne rzeczy, ja to pamiętam. A tutaj jest tak, że myślę, że prezes Kaczyński trochę daje im taki wizerunek, że sobie trochę nie radzi z tym. To znaczy, i zaczynają się trochę orientować. To zawsze tak jest. Bo jak nie było na kogo się orientować, no to się nie orientowali. A teraz, jeżeli dobrze to czytamy, ja to tak staram się czytać od 2 miesięcy, że jednak Nawrocki ma ambicje albo stworzenia własnej partii politycznej, chociaż pewnie prezydentowi to jest trudno, albo być takim patronem czegoś. To tak jest różne od Dudy. Duda nie ma żadnych właściwości takich politycznych i nie miał też ambicji tworzenia. W związku z tym prezes Kaczyński miał spokój. To teraz już spokoju nie zazna. I to my patrzymy, nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale pewnie tak. Konwent Świętej Katarzyny, taki był kiedyś, gdzie się
w latach 90.
Tłukli się wszyscy o to, kto zostanie kandydatem na prezydenta, ale to jest jedna rzecz, ale też kto zostanie tym największym wodzem Indian na prawicy. No to teraz jak popatrzymy, maślarze, margaryniarze, harcerze, PC zakon, no to teraz tylko brakuje jeszcze jakiejś oliwy z pierwszego tłoczenia, olejarzy. Oni wszyscy się zaczynają orientować. Mateusz Morawiecki przecież w życiu czegoś takiego nie robił. On był na każde zawołanie prezesa Kaczyńskiego. A teraz próbuje chyba uciec jednak do przodu.
Ale właśnie, ale jak ty widzisz ten konflikt? Bo tak, oprócz tego, że to jest konflikt personalny oczywiście, bo tam różni ludzie się nie lubią, donoszą na siebie to nawzajem prawda. Na Nowogrodzką, to wiadomo. Ale tu jest też taka koncepcja, znaczy takie starcie dwóch koncepcji, bo Sasin, czyli tak zwani maślarze, czyli Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński, Patryk Jaki, Przemysław Czarnek uważają, że no, wyborcy uciekli do Grzegorza Brauna, w związku z tym trzeba walczyć, żeby tych wyborców odzyskać, żeby ściągnąć. Tak. Więc w związku z tym trzeba iść radykalnie na prawo, czyli iść w tę opowieść antyukraińską, jakąś antysemicką, antyunijną. Tak no, różne tam są odsłony. A Morawiecki mówi, nie, tych wyborców już nie odzyskacie. My musimy zadbać o centrum, bo Hołownia osłabł, PSL też osłabł, są pod progiem. Ci ludzie właściwie się plączą, nie wiadomo gdzie są, to my musimy ich przekonać, że znajdą u nas taką przystań. I jakbyś miał na to spojrzeć od strony czysto takiej właśnie marketingowo-politycznej, strategicznej, to która z tych frakcji ma rację? Za darmo rady PR-u dla PiS-u.
To. W pierwszym rzucie emocja nie jest dobrym doradcą. Bo to pierwsze wrażenia czasami są dobre, ale recepta nie musi być dobra. To pierwszą reakcją jest podkręćmy śrubę. Zresztą to samo zrobił Mentzen. Mentzen, tak, jak zobaczył, że Brown go mija,
tak,
to co poszedł? Poszedł z plakatem, hasłem oddaj 100 miliardów.
Tak.
Ja pomijam już tą odwagę, którą chłopaki mają z Konfederacji, że do Berlina to bardzo proszę, bo na dowód można pojechać w Schengen, a do Moskwy już za bardzo się nie udali w rocznicę napaści Sowietów na Polskę. To tutaj też było łatwo, ale to było moim zdaniem zrobione ad hoc, żeby zobaczyć, że trzeba się zradykalizować. Natomiast myślę, że Morawiecki szuka tej trzeciej drogi, bo pomyślał sobie tak, skoro byli jacyś ludzie na Hołowni głosowali, gdzieś oni są, ich teraz nie ma, tam zostało chyba tylko tylu, ile jest członków partii, którzy nie są radykalni, ale nie są też lewicowi, nie? Bo to trochę tak to...
No jest ta grupa, która została w domu z wyborów prezydenckich,
tak,
część została w domu.
Mnóstwo ludzi nie poszło,
trzeciej drogi.
Tylko nie wiem, czy większość nie poszła jednak obrażona na Trzaskowskiego, że ich w ogóle nie zaszczycił swoją obecnością w tym zachodniopomorskim i lubuskim, bo na PiS by nie poszli, a ponieważ nikt ich tam nie zagospodarował, to powiedzieli, że nie pójdą. I z badań wynika, że te 17% jest gdzieś tam do wzięcia. Ja się zastanawiam tylko, czy to jest dobry moment, bo no i czy Morawiecki jest wiarygodny, bo to jest ta kwestia jeszcze, że tutaj rozliczenia trochę przyspieszyły, mimo to.
No on turbacji. Może mieć postawione zarzuty, co najmniej za niedopełnienie obowiązków, jeśli chodzi o nadzór rządowy.
Kopertowe. Natomiast...
No kopertowe to już ma, oczywiście sprawa się toczy, ale chodzi mi o RARS, o Rządową Agencję Rezerw.
No to jest, tam w Londynie coś się zadziało. No i teraz jakbyśmy to marketingowo na to popatrzyli, to oczywiście, że jest przestrzeń na tą jeszcze jakąś partię. Tak powstał Kukiz 15, tam Palikot też tak się w to wstrzelił. To były te momenty właśnie, że pomiędzy wyborami, między prezydenckimi a parlamentarnymi, ktoś mówi, no na tych już nie, na tych już nie, na tych już nie, no to kto następny? Tylko, że sytuacja była trochę inna, bo prezydenci byli raczej bezwolni. Bronisław Komorowski nie miał ambicji tworzenia własnej partii czy ugrupowania, chociaż, nie wiem, chyba od Wałęsy nikt nie miał, bo Kwaśniewski też nie tworzył niczego. Kaczyński to już miał brata. No Duda wiadomo, no to teraz pojawił się po raz pierwszy od wielu lat człowiek na urzędzie prezydenta, który mówi, dobra, ja nie chcę być tylko przeszkadzaczem, chcę kreować. I to jest jakościowa zmiana. W związku z tym ja myślę, że Morawiecki dobrze kombinuje, chociaż ja jeszcze tylko podejrzewam jedną rzecz, że jakby mu się udało stworzyć ugrupowanie, które będzie miało dychę w procentach, to on może powiedzieć, panie prezydencie, to ja wnoszę tutaj wiano, chętnie z panem wejdę w jakąś układ i przynoszę 10%, nie wiem, mogę być premierem, ale mogę być ministrem finansów albo kimkolwiek innym. Bo to jest w polityce handel. Potrzebny jest, tutaj w barterze się to robi.
No dobrze, ale teraz, bo tak samo podziały zauważyłam w Konfederacji, bo tak jak zauważyłeś, Sławomir Mentzen idzie odbijać wyborców Brownowi, bo rzeczywiście Brown rośnie cały czas.
Tak.
Ale był tutaj rano Krzysztof Bosak, który w zasadzie dystansował się od tej demonstracji Mentzena i Wiplera, od hasła Zełenski oddaj moje 100 miliardów i od tej piątki, którą Mentzen z Wiplerem przedstawili, czyli Ukraina nie może być w NATO, nie może być w Unii, żadnego żołnierza, nic za darmo i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też widać wewnątrz tej partii jakąś dyskusję wewnętrzną, jak to rozegrać z tym Brownem.
To bardzo ładnie powiedziałaś, dyskusję, bo to raczej jest wyżynka taka wewnętrzna, bo jeżeli mówimy o tym, że Korwin-Mikke nie powstał jednak ze swoją partią, to mamy de facto trzy konfederacje.
Bo Korwin do Brauna dołączył.
Tak, no to, bo to chyba najprościej jest. Mamy konfederację Bosaka, w tej samej niby konfederacji jest konfederacja Mentzena, to są zupełnie inni, albo przynajmniej bardzo dużo innych wyborców, i konfederację Brauna. I to Bosak jeszcze nie wie, moim zdaniem, czy to tak popatrzymy na tego Brauna, czy raczej tego Mentzena, Cena, który miał lepszy wynik wyborczy prezydencki niż on sam.
Tak.
W związku z tym to też jest rozprowadzane. Pamiętajmy, że mamy też dosyć ostre, jeżeli chodzi o poglądy posłanki, europosłanki Konfederacji. Ja gdzieś na końcu tej drogi politycznej widzę, że oni mogą się zjednoczyć. To znaczy i Brown...
Co z Brownem?
Tak. On odszedł w styczniu, został wyrzucony w styczniu, natomiast tam tak dużego odcięcia nie było od tego. I to jest ciekawe, bo do tej pory rozpatrywany był wariant taki, że Kaczyński będzie dobierał koalicjanta. A może się okazać, że w takiej dynamice to Kaczyński będzie dobierany jako koalicjant, jeżeli do tego w ogóle dojdzie. Bo widać, że tak jak strzelał w Mencena, to się nie udało. To znaczy, to w ogóle nie ten naboje, nie ta amunicja, nie ten celownik, czyli...
No, ale jeżeli Konfederacja by się połączyła z Braunem, to w zasadzie mamy jak w banku w takim razie, że to PiS z Konfederacją. Prawda? I z Braunem będą rządzić.
O tym to polega. Natomiast pytanie jeszcze, co to znaczy PiS, tak? Bo to jest tutaj pytanie, na ile to ciśnienie będzie tutaj poseł Jabłoński tak bardzo... literacko opisywał, że to tam w zasadzie taki sielski obrazek, a tam jest walka na noże, bo oni to rozumieją, że albo teraz jakoś wrócą do władzy w jakiejś konfiguracji i to im da ochronę, albo jeżeli to się potoczy dalej i dostanie kolejną kadencję Tusk w jakiejkolwiek konfiguracji, to oni już z tego nie wyjdą. Tam jest za dużo różnych ciemnych interesów finansowych głównie i nadużywania władzy. I to jest, my zawsze mówimy, że te wybory następne będą walką o wszystko. No tak byśmy się zastanowili, że 1/4 Polaków została przekonana, żeby wyjść z Unii. To jest masakra. Z 83% popierających Ukrainę i pomoc Ukrainie, teraz jest 52, zdaje się. W ciągu 2 lat jest tak. Taka zmiana. Wiesz, to ta piątka Mencena, ja rozumiem, że chodziło o to, żeby pokazać piątkę, bo tak naprawdę to jest jedynka Mencena. Ukrainie mówimy, Ukraińcom paszą won. To dokładnie do tego się sprowadza ta piątka cała, bo to wszystko jest wbrew. No i, bo jak widzimy, popatrzymy na przepływy, no to ci wyborcy PiSu nie uciekają do Koalicji Obywatelskiej, do PSL-u czy gdzieś, tylko dokładnie do Brauna. Czyli PiS stał się lightem, a light, czyli zastępcą, teraz nie chodzi. Wszystko musi być na ostro.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Doktor Mirosław Oczkoś był gościem Radia Tok FM.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Wesołych świąt oczywiście.
Oczywiście składamy państwu życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia. Nasz program przygotował Jakub Żebrowski, wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, zrealizował Adam Szuraj. A za chwilę informacje i Tok 360.
Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
Tok FM. Na każdy temat.